Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejszy wykład. Ja nazywam się Agnieszka Bagińska i na co dzień zajmuję się malarstwem XIX wieku, malarstwem polskim, ale też europejskim. To jest jakby ta dziedzina, która najbardziej mnie interesuje. I ten dzisiejszy wykład postanowiłam, znaczy zaproponowałam, że poświęcę części zjawisk, z jakimi mamy do czynienia w sztuce młodej Polski. Młodą Polskę rozumiem tutaj jako taką bardzo szeroką epokę, formację kulturową dotyczącą nie tylko sztuk plastycznych, ale też literatury, teatru. I mamy oczywiście do czynienia z czasem przełomu XIX i XX wieku. To też jest okres, z którego my też wiemy najwięcej nazwisk znanych polskich artystów, ale też ich dzieł sztuki. One z pewnością w części przynajmniej pojawią się na dzisiejszym wykładzie. O tej części młodej Polski, o której mówiłam, miałam na myśli tutaj malarstwo symbolistyczne, symbolizm, którego pewną też bardzo interesującą częścią jest wczesny ekspresjonizm. Więc będziemy mówić o dziełach sztuki, które są nieoczywiste, które za pomocą symboli komunikują nam różne ukryte treści, ale też mówimy o uczuciach, emocjach i sposobie ich wyrażania w sztuce. Jakby tak ten temat dzisiejszy będzie wyglądał, a przewodnikami po w tym świecie malarstwa symbolistycznego będą dla nas kluczowe dzieła malarstwa młodej Polski, takie, które można by było wręcz nazwać manifestami właśnie tej nowej sztuki, jaka zrodziła się na przełomie XIX i XX wieku. Ja tutaj zaznaczę, że ten termin Młoda Polska, on został właśnie wypracowany w roku 1897 przez krytyka, historyka sztuki, literatury Artura Gruszeckiego i przyjął się właśnie jako taki wyznacznik nowoczesnej polskiej, tutaj zaznaczam, sztuki. Chociaż te tendencje będzie można bardzo dobrze porównać do tego, co dzieje się w tym czasie w Europie, to też postaram się zaznaczyć. I zaczniemy od dzieła kontrowersyjnego w czasie, kiedy powstało. Dzisiaj już trochę mam wrażenie zapomnianego. Rzadko mówi się o Szale uniesień Władysława Podkowińskiego. To jest obraz z Muzeum Narodowego w Krakowie. Tam jest w sukiennicach, w stałej ekspozycji. Mogą go Państwo oglądać. I jeżeli ktoś go nie widział, to tylko tak zaznaczam, że jest to bardzo duży obraz. On ma ponad 3 metry wysokości, więc razem z tematem, jakby przedstawieniem, które zawiera, robi i robił na widzach bardzo duże wrażenie. W roku, kiedy powstał, czyli w 1894 roku, Podkowiński mieszkał w Warszawie, miał pracownię na Nowym Świecie, a obraz w tym czasie został wystawiony w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. To była taka jednoobrazowa wystawa, jakby ekspozycja poświęcona tylko temu dziełu. I w tym czasie wzbudził bardzo duże zainteresowanie publiczności i jednocześnie coś w rodzaju skandalu, kontrowersji. One wynikały z kilku rzeczy. Między innymi z takiego osobistego charakteru obrazu. Przypuszczano, że kobietą, modelką ukazaną w tym dziele jest Ewa Kotarbińska, w której w tym czasie Podkowiński był nieszczęśliwie zakochany. Oczywiście poza tą taką prywatną sferą, poza tą plotką, bardzo duże zainteresowanie wzbudziła sama tematyka dzieła. Już mamy tutaj przełamanie dotychczasowych konwencji obyczajowych, takiego tradycyjnego XIX-wiecznego mieszczańskiego obrazowania. Już przedstawiona została naga kobieta z zamkniętymi oczami, rozwianymi włosami, która znajduje się w takim półśnie, w ekstazie, która jedzie na dzikim, oszalałym koniu, takiej apokaliptycznej bestii, która toczy pianę z ust i jest zawieszona w takim bardzo dynamicznym skoku w nieznanej przestrzeni. Tutaj te grzywa i włosy kobiety łączą się ze sobą i rozmazują w rodzaj takiego no, zupełnie niezidentyfikowanego tła. Obraz pokazujący taką treść był czymś nowym. Pokazywał przede wszystkim ludzkie emocje, pragnienia, też lęki i opowiadał o instynktach, o popędzie seksualnym, które w pewnym sensie są niszczące, prowadzą człowieka do zatracenia, do zguby, do szaleństwa, tak jak właśnie jest na tym obrazie, co symbolizuje właśnie pogrążona w takim półśnie kobieta i rozszalały rumak. Widzimy też odstępstwa od takiego zwykłego obrazowania rzeczywistości jeden do jeden. Są tutaj pewne zaburzenia przestrzenne, bardzo silne kontrasty światła i cienia i bardzo dobrze wyraźna, taka zamaszyście malowana faktura tego obrazu. On przez te wszystkie aspekty rzeczywiście budził zainteresowanie zwykłej publiczności zachęty, która jakby ciągnęła na wystawę, funkcjonowały różne anegdoty w prasie na temat tego obrazu, ale też budził zainteresowanie krytyków sztuki. Jeden z nich, też zapomniany trochę dzisiaj, Cezary Jelenta, modernistyczny krytyk sztuki, w swoim dziele Intensywizm właśnie poruszał problem Podkowińskiego, jego późnych obrazów, takich jak ten, mówił o tym, że jego obrazy dają wyraz właśnie psychiki artysty, który jest pogrążony intensywnie bardzo w procesie twórczym. On w ten sposób jakby wyrzuca, wyraża swoje własne emocje jako ten geniusz, indywidualista końca XIX wieku. Tu warto też pamiętać, że to jest schyłek życia Władysława Podkowińskiego, który wkrótce zmarł pogrążony w choroby. To jest jeden z jego ostatnich obrazów, ale też reakcja Podkowińskiego na odbiór obrazu, na jego wystawienie w Zachęcie była taka krańcowa, powiedzielibyśmy, dekadencka, ponieważ Podkowiński przyszedł do sali Zachęty i w 16 ruchach, cięciach nożem zniszczył swoje dzieło. I ten gest właśnie zniszczenia kontrowersyjnego, ważnego bardzo dzieła stał się jego elementem i takim elementem mitu tego artysty, też właśnie jako indywidualisty, niezrozumianego geniusza i właśnie tego, który wyraża pewne treści psychiczne, treści wewnętrzne. Ostatnim dziełem Podkowińskiego, które należy też do tego symbolicznego nurtu, ale właśnie pełnego ekspresji, tej siły wyrazu, jest Marsz Żałobny, dzieło inspirowane wierszem Kornela Unieńskiego, które pokazuje nam fantastyczną wizję. Mamy tutaj drzewa, ciemny las, nocą z nad drzew unoszą się ptaki, a po środku bije łuna i korowód, widoczny jest korowód aniołów niosących na swoich skrzydłach zmarłą kobiecą postać. Ta scena, ta część przedstawienia przytłacza zupełnie mężczyznę. Tam jest taka mała postać, która krzyczy, jakby wznosi rękę do góry i krzyczy w niebo. Ten obraz miałby być właśnie ponownie wyrazem jakby własnych emocji, własnego bólu, pragnienia, jakie w tym czasie miał w sobie Podkowiński tuż właściwie przed śmiercią. Mówiłam o krytyku Cezarym Jelencie, ale obrazy takie jak ten Korespondują również z takim najbardziej znanym pisarzem, dramaturgiem, też krytykiem artystycznym tej epoki, szczególnie myślę tutaj o środowisku krakowskim, czyli z teoriami Stanisława Przybyszewskiego, który w tym samym czasie, w latach 90. XIX wieku wraca z Berlina, czy przyjeżdża z Berlina do Krakowa i tam obejmuje redakcję artystyczną czasopisma Życie i jakby zaczyna sterować, jakby inspirować środowisko krakowskich artystów poprzez swoje wykłady, poprzez swoje teksty. I manifestem Przybyszewskiego, ale też sztuki symbolizmu, wczesnego ekspresjonizmu, takich dzieł, jakie właśnie przed chwilą widzieliśmy, jest tekst Konfiteor, który mówi właśnie o tym, jak powinna wyglądać ta nowa sztuka w odróżnieniu od dotychczasowej tradycji malarstwa. Pamiętamy, że w Krakowie jakby wciąż unosi się duch Matejki i artyści tkwią, czy jakby znają taką tradycyjną, realistyczną formułę obrazowania i tematykę historyczną. I drobne fragmenty z Konfiteoru, czyli z tego ważnego tekstu Stanisława Przybyszewskiego, chciałabym Państwu zacytować. One dotyczą tego, kim jest artysta, czyli na przykład mogłyby dotyczyć Podkowińskiego, który wyraża swoje emocje w sile z własnych obrazów. Artysta, tak mówi Przybyszewski, jest kosmiczną, metafizyczną siłą, przez jaką się absolut i wieczność przejawia. Sztuka natomiast, czyli to, co artysta tworzy, nie ma żadnego celu, jest celem sama w sobie, jest absolutem, bo jest odbiciem absolutu duszy. I dalej, sztuka w naszym pojęciu jest metafizyczną, tworzy nowe syntezy, dociera do jądra wszechrzeczy, wnika we wszystkie tajnie i głębie. Sztuka jest również manifestacją nagiej duszy, czyli wszystkich uczuć, myśli, wrażeń, snów i wizji. Definicja ta artysty i sztuki właśnie odnosi się do nowego spojrzenia na malarstwo między innymi, czyli do symbolizmu, według którego dzieło sztuki ma zupełnie inne zadania niż do tej pory. Znaczy nie powinno jedynie naśladować rzeczywistości, ale pokonywać jej granice, żeby docierać do tego, co jest pod spodem. Chodzi o tajnie i głębie, o prawdę, o świecie, która nie jest widoczna w takim jego zewnętrznym kształcie. Drugą sprawą oczywiście jest to, co jest we wnętrzu człowieka. Wszystkie sny, marzenia, obawy i lęki, to też oczywiście jest przedmiotem sztuki, ta naga dusza artysty, który tutaj staje się bardzo ważną osobą, kimś w rodzaju kapłana sztuki. Przybyszewski bazował na przekonaniach, które w filozofii czy w estetyce funkcjonowały już od dłuższego czasu, myślę tutaj od filozofii sztuki czasu romantyzmu, ale tak, żeby jakby podsumować to, warto jakby wyznaczyć tutaj pewne granice, które właśnie pokazywał symbolizm. Otóż uznawano istnienie świata realistycznego, takiego racjonalnego za pozorne. Świat miał według teoretyków symbolizmu podwójną naturę i ta materialna bariera rzeczywistości powinna zostać przez artystów, przez poetów pokonana. Szczególna tutaj jest rola twórczej jednostki, która, tak jak powiedział Przybyszewski, staje się kapłanem, która jest subiektywna, jest irracjonalna, która aktywuje swoją sferę psychiczną i szuka jakby tajemnic ludzkiej jaźni, podświadomości, nieświadomości, też pewnych uniesień mistycznych. Także wszystko to, co w takim realnym, wszystkiego tego, co w realnym świecie nie jest do końca zwykłym ludziom dostępne. Tym właśnie charakteryzuje się geniusz artysta. Gdy mówimy o bardzo szerokim kręgu inspiracji twórców symbolizmu, czy to polskiego, czy europejskiego, to tu na pewno właśnie trzeba wskazać romantyzm. Jeśli chodzi o Polskę, to oczywiście wielkich romantycznych poetów Słowackiego, na pewno Norwida, także muzyka Chopina. To były te najważniejsze źródła, z których czerpano do tworzenia nowych treści w sztuce polskiej. Samo to powracanie do pewnych źródeł pokazuje nam również, że ta nowa sztuka nie była całkowicie odcięta od tego, co istniało do tej pory. I tym się właśnie charakteryzuje też polskie malarstwo tej epoki, że wciąż nie u Podkowińskiego akurat, ale u innych artystów, których za chwilę zobaczymy, obecna jest ta paląca, ważna kwestia, która poruszała Matejkę i artystów jego pokolenia, czyli sprawa niepodległościowa, kwestie patriotyczne, polska martyrologia. To jest taki krąg tematów, który po prostu za pomocą nowych tematów, nowych technik, motywów, symboli zaczyna być omawiany przez kolejnych artystów. A są to bardzo znani wszystkim Państwu malarze. Pierwszym, o którym powiemy, jest Jacek Malczewski, który był uczniem Jana Matejki i też w pewnym sensie kontynuował taką linię zaangażowanego malarstwa, mówiącego o kwestiach niepodległościowych, wolnościowych. Natomiast twórczość Malczewskiego nie dotyczyła dawnej historii i nie formułowała sądu nad dawnymi wiekami, polskimi bitwami, wydarzeniami historycznymi, tylko mówiła o historii bliskiej, ostatniej, takiej, która jest jeszcze odczuwalna, która ma świadków żyjących wokoło. I tą taką sferą, do której się odnosił, były polskie powstania narodowe i też poezja Juliusza Słowackiego. Te kwestie właśnie patriotyczne, związane z polskimi dążeniami niepodległościowymi, łączył, jak Państwo zaraz się przekonają, z treściami bardzo uniwersalnymi, które przekazywał właśnie za pomocą różnego rodzaju tajemniczych postaci, znaków, które możemy nazywać symbolami. Więc dotykał kwestii takich jak wierzenia ludowe, mitologia antyczna, a także jakby produkował, malował stworzenia, sceny wywodzące się z własnej swojej wyobraźni. To były postaci chimer, faunów, syren, także tanatosów, mus, harpi, więc to był cały świat antycznych stworzeń połączonych właśnie z pastuszkami, aniołami, rusałkami, czyli tym, co artyście było w jego czasach bliższe. Sam Jacek Malczewski w jednym z wywiadów na temat swojej twórczości powiedział, że, cytuję, Jacek maluje symboliczne obrazy, których nikt nie rozumie. Jakby sam był, jakby znał trudności w odbiorze swoich dzieł i ich skomplikowaną tutaj wymowę, która jednocześnie mówiła o kwestiach takich jak po prostu życie, śmierć, miłość, natura, sztuka, i artysta, więc jest to bardzo szeroki taki zestaw tematów. Ale tu od dłuższego czasu widzą Państwo na slajdzie jeden z wczesnych obrazów Malczewskiego, Śmierć Elenai. Jak Państwo widzą, namalowana jest w takim dość tradycyjnym stylu, realistycznym. Tu są bardzo dokładnie odpracowane wszystkie elementy tej sceny, scenerii. Taki realistyczny język jest zresztą właściwy dla całej twórczości Malczewskiego, a odwoływał się tutaj artysta do utworu Angeli, poematu Angeli Juliusza Słowackiego, który opowiada o wędrówce tytułowego bohatera przez mroźną krainę Sybiru, gdzie w różnych miejscach spotyka zesłańców. To są katorżnicy, przestępcy, ale też zesłańcy polityczni po powstaniach, po polskich powstaniach narodowych. W tej wędrówce od pewnego momentu towarzyszy mu pokutnica Elenai, która jako taka jego siostra wędruje z nim przez lodową pustynię i tam mieszkają w lodowym, śnieżnym domu i poprzez jakby cierpienie i żal za swoje złe czyny Elenai jakby odkupuje swoje winy. W Angelim jest taki fragment: piękniało na niej ciało. To odnosi się do Elenai. W końcu piękna, młoda pokutnica umiera, czego świadkiem jest Angeli. To jest właśnie ta scena przekazana nam przez Malczewskiego zgodnie z tekstem wieszcza. Natomiast ta historia Angelego i Elenai zostaje z nim przez kolejne lata, znaczy około 20 lat malował obrazy nawiązujące właśnie do tego romantycznego utworu, w których jednak pojawiają się postaci niewywodzące się jakby bezpośrednio ze słowackiego, one i z rzeczywistości, tak? One raczej odnoszą się do bardzo bogatej wyobraźni, tak jak tutaj Eloe, Anielica została skonstruowana przez Malczewskiego, no zabiera ciało Elena i ma tęczowe skrzydła, przypomina trochę kobietę, trochę harpię, więc jest taką postacią wyimaginowaną przez artystę. Do najważniejszych właśnie obrazów, manifestów Malczewskiego, właśnie tej sztuki symbolicznej, należy na pewno dzieło Malarczyk. Inny tytuł tego obrazu to introdukcja i jest to rzeczywiście introdukcja, znaczy wprowadzenie, można powiedzieć, w świat sztuki. Mamy przed sobą młodego takiego właśnie malarczyka, pomocnika malarza, można powiedzieć. Nie jest to żaden dojrzały twórca, jest to chłopiec. Siedzący w parku na ławce widzimy, że jego strój jest cały pobrudzony farbami i obok w wiadrze również znajdują się puszki, tubki, zwinięte jakieś wrulone kartony, takie narzędzia jego pracy artystycznej i on przyjmuje taką zamyśloną, zasłuchaną pozę, a tym, czego słucha i o czym myśli, tak my możemy się domyślać, jest otaczający go świat, ten pejzaż i natura. Jakby to tutaj, jako początkujący malarz, może szukać inspiracji. Jego zadaniem też, według artystów czy teorii sztuki, symbolizmu, byłoby też wniknięcie w ducha, jakby w istotę tej natury, jej zgłębianie, stąd też to spojrzenie do wewnątrz, jakby zatopienie się w myślach tej postaci. Bezpośrednio do tej idei właśnie powinności artysty, tego, czym on się może zajmować, jakie ma zadania, Malczewski nawiązuje w wielu swoich obrazach, a ten, który teraz Państwo widzicie, jest niewątpliwie no, takim najbardziej zagadkowym, bardzo często na różne sposoby interpretowanym dziełem malarza. To Melancholia, to jest ten główny tytuł, prolog, Widzenie, wiek ostatni w Polsce. Jest to dzieło mówiące o artyście, ale o artyście polskim, tworzącym właśnie w czasach Malczewskiego. Widzimy, że to, co przedstawia malarz tutaj, to jest olbrzymie wnętrze pracowni malarskiej. Widzimy też, że przestrzeń jest tutaj właśnie w taki ekspresjonistyczny sposób, powiedzielibyśmy, potraktowana, ponieważ gdzieś nam zanikają linie pionów i poziomów, to znaczy posadzka rozszerza się w taki nierealistyczny sposób. Samo pomieszczenie jest wypełnione postaciami, to jest korowód postaci, które, jak Państwo widzą, wypływają z lewej części obrazu, czyli płótna ustawionego na sztaludze. Przed tym płótnem siedzi pochylony, taki skulony, zamyślony, możemy przypuszczać, malarz trzymający paletę. Więc te wszystkie postaci są tutaj produktami jego sztuki, jego fantazji i wyobraźni. To stanowi świat sztuki, wnętrze pracowni artystycznej. Widzimy też z tyłu, że tam się znajdują obrazy, widzimy odwrócone płótna. Gdy przyjrzymy się tej grupie postaci wypełniających pomieszczenie, to widzimy, że one unoszą się w powietrzu. Nie są to realne osoby, to są właśnie zjawy, widma, fantazje. W tym korowodzie postaci Malczewski streścił kilka rzeczy, które też jakby osobno można by tutaj analizować. Po pierwsze, jest to na pewno historia polskiej tradycji walki o niepodległość, pokazana tutaj za pomocą osób biorących udział w walce i symboli tej walki, żołnierzy. A po drugie, też na pewno mówiąca o przemijaniu i starości. Proszę zwrócić uwagę, że na samym początku, gdy postaci wypływają z obrazu, są to dzieci, młodzi chłopcy w przeważającej części, którzy później dorastają i starzeją się. Przy samej linii okna widzimy starców podpierających się właśnie o parapet. Też zauważmy, że są oni ubrani w szynele sybirskie, które w wielu dziełach Malczewskiego się pojawiają właśnie w takiej symbolicznej funkcji swojej. To, z czego tytuł wziął obraz i co jest tutaj jakby równie zastanawiające, widzimy po prawej stronie, za parapetem, jakby za oknem, które jest lekko rozchylone przez postać w czarnym stroju, w kapturze, kaptur przytrzymuje sobie właśnie płaszcz dłonią i otwiera okno, patrzy, spogląda w krajobraz. I to miałaby być właśnie tytułowa melancholia, która też utożsamiana jest czasem z postacią śmierci. Ona jakby strzeże wnętrza pracowni i też mamy wrażenie takie, nie pozwala tym wszystkim postaciom, tym zjawom dotyczącym polskiej historii wyjść na zewnątrz. A tam, jak Państwo widzą, znajduje się słoneczny, zielony pejzaż, czyli zupełnie inny temat dla sztuki tego czasu. Mamy tutaj takie syntetycznie zebraną taką rolę, powinność, ale też jakby nieszczęście, obciążenie artysty tego polskiego artysty tego czasu. Malczewski do tej tematyki właśnie powinności, zadań artystycznych, do figury malarczyka wraca w wielu swoich ważnych obrazach. Tutaj Melancholia też warto ją zestawić z trochę późniejszym obrazem Błędne koło. Pojawia nam się tutaj postać z introdukcji, ten malarczyk i szaleńczy taki taniec w kręgu różnych zjaw, one wszystkie unoszą się nad ziemią, które odwołują się do rozmaitych przestrzeni, tematów, inspiracji artysty, bo mamy tutaj i postaci w ludowych krakowskich strojach, postaci z mitologii klasycznej. Pojawiają nam się również takie atrybuty więźniów i takie przedmioty, które kojarzą się z zsyłkami więźniów politycznych na Syberię. Więc to jest ten świat wyobraźni malarza, który w tajemniczy sposób po prostu siedzi zamyślony na drabinie w jakiejś nieokreślonej przestrzeni. Taka forma, właśnie kłębowiska postaci, zjaw, jakby nienaturalnych wytworów, raczej pochodzących z fantazji i z pamięci, charakterystyczna dla Malczewskiego, mogła się wywodzić z obrazu innego polskiego malarza, Witolda Pruszkowskiego, autora Wizji, którą teraz Państwo widzą. Jest to dzieło ukazujące właściwie treści historyczne, ponieważ Pruszkowski podkazał tutaj korowód, taką grupę unoszącą się nad jeziorem, grupę zjaw polskich królów, rycerzy, szlachty, którzy właśnie podążają, unosząc się w powietrzu, za wizją Matki Boskiej, królowej Polski. Więc tego rodzaju wyobraźnia w tym czasie nie tylko Malczewskiego charakteryzowała. Z ważnych motywów dotyczących właśnie jakby roli artysty i sztuki u Malczewskiego należałoby wskazać na pewno kobiecą postać Polonii. Ona pojawia się na wielu obrazach, tak jak tutaj w pracowni malarza. Znowu widzimy ją dźwigającą olbrzymi ciężar, czyli bańkę mydlaną. Z jej głowy na linach zwiesza się słomiana korona, a sama postać również ma na sobie ten charakterystyczny szynel i też widzimy, że jest zakuta w kajdany. Taka Polska, jako jedna z wizji, została też przedstawiona na innym ważnym obrazie tego artysty, czyli Hamlet Polski. Jest to portret artysty Aleksandra Wielopolskiego, który taki zadumany, zblazowany, trochę obojętny, losuje, bo odrywa płatki od stokrotki, tak jakby wybierał czy przewidywał konkretną wizję czy możliwość istnienia Polski. Losował pomiędzy dwiema postaciami, właśnie Polską w kajdanach, w tej słomianej koronie, i drugą, żywą, zrywającą pęta, głośną, też ubraną właśnie w ten czerwony, intensywny kolor, odnoszący się do jakby ludowości i żywotności. Ważnym aspektem symbolicznej twórczości Malczewskiego też był konkretny artysta, nie tylko artysta jako taki ogólny temat, czyli on sam, jego własna twarz, jego własne przekonania o sztuce. On pojawiał się w obrazach nie tylko, myślę tutaj o autoportretach, ale też w większych scenach, które prowokują do różnych tajemniczych odczytań albo wręcz są trudne do odczytania. Te wcielenia, jakie przyjmuje Jacek Malczewski, to na przykład święty Franciszek. Nie jest to być może najdziwniejsza z jego ról, ponieważ sam był w tym świeckim odłamie franciszkanów, należał do tercjarzy. Tutaj jest ubrany w habit zakonny i, jak Państwo widzą, otaczają go tajemnicze zupełnie postaci wywodzące się z klasycznej mitologii. Są to parki przenące nić życia oraz postaci faunów, tam widoczne z tyłu za Malczewskim, za świętym Franciszkiem. Towarzyszy mu też dziewczynka rozmodlona, która być może właśnie w jej wyobraźni te wszystkie postaci się pojawiają. Spośród takich najbardziej skrajnych wcieleń poza właśnie świętym Franciszkiem, Chrystusem, też tutaj chciałabym zaznaczyć rolę proroka Ezechiela, w którą wciela się na jednym ze swoich późniejszych obrazów właśnie Jacek Malczewski, który właśnie snuje wizję dotyczącą właśnie odrodzenia narodu, tak jak właśnie prorok. Tematyka, którą Malczewski, której dotykał właściwie we wszystkich swoich obrazach, nawet jakby w tym widzimy tutaj też ten sybirski szynel, ten płaszcz uznawany za symbol zesłania, jakby kary za walkę narodowo-wyzwoleńczą, pojawia się jakby ten wątek w twórczości również innych artystów posługujących się formułą symbolizmu. Mam tutaj na myśli kolejnego wielkiego ucznia Jana Matejki, czyli Stanisława Wyspiańskiego, który no, w odróżnieniu oczywiście od Malczewskiego miał bardzo szeroki zakres swojej twórczej działalności. Znamy go jako malarza, ale oczywiście też był poetą, dramaturgiem, projektował kostiumy, dekoracje, był w ogóle wielkim dekoratorem również wnętrz, też monumentalnych, bo projektował dekoracje naścienne do kościołów, także witraże, więc ten zakres jego działalności też tworzy taką spójną, totalną wizję sztuki, w której jakby Wyspiański był konsekwentny, ponieważ tutaj jego obrazy można też w perspektywie twórczości pisarskiej rozpatrywać. W obu zresztą podejmował misję malarstwa Jana Matejki, mówiąc o polskiej tradycji martyrologicznej, o dążeniach niepodległościowych, natomiast nie w formie takiego osądu malowania wielkich wydarzeń historycznych, ale raczej nawoływania do aktywności, nawoływania do czynu i krytyki tego jakby nieudolności społeczeństwa, tak jak to miało miejsce w znanym nam wszystkim weselu. Tu na samym początku pokazuję Państwu obraz Planty o świcie, który jakby jest oczywiście takim dość tradycyjnym pejzażem miejskim. Natomiast istotna jest tutaj ta perspektywa na Wawel, który był dla Wyspiańskiego i w ogóle dla całej formacji Młodej Polski miejscem szczególnym ze względów historycznych, ale też właśnie takiego pobudzenia wyobraźni i myśli narodowej. Ten Wawel postaci związane z Wawelem pojawiał się w twórczości Wyspiańskiego bardzo, bardzo często. Tutaj Planty występują na jeszcze jednym późniejszym obrazie, i tutaj, jak Państwo widzą, pejzaż się zmienia. Ten obraz powstał tuż przed tym, jak w 1901 roku wystawiono w Krakowie po raz pierwszy Wesele i pamiętamy, znamy chocholi taniec z tego dramatu. Więc Pałuby na Plantach tańczące w pewien sposób jakby zapowiadają właśnie tamten obraz poetycki. Jest to nokturn, mamy do czynienia z pejzażem nocnym. Widzimy drzewa, których gałęzie wiją się w taki ludzki, bardzo ekspresyjny sposób, wydają się poruszać. I na samym środku oświetlone światłem sztucznym lamp czy światłem księżyca stoją zawinięte w słomę róże, krzewy różane, czyli właśnie te pałuby, które wydają się też żyć, wirować w takim właśnie tańcu po okręgu. Znowu nam się pojawia taki motyw, który też znamy z twórczości Malczewskiego, a to jest też bardzo podobny czas, jeśli chodzi o powstawanie tych dwóch obrazów. Mówiąc tutaj o jakby zawijaniu, konserwowaniu czy zabezpieczaniu tych krzewów na zimę, Wyspiański zaznacza, czy też przewiduje ich późniejszy rozkwit, jakby omawia tę cykliczność procesów w naturze występujących, a w pewnym sensie również odnosi to do tego, co dzieje się obecnie w narodzie i jaka jest dalsza perspektywa, która być może właśnie prowadzi do odzyskania niepodległości, wiosny, do ponownych narodzin, do odrodzenia. To wszystko jakby można próbować odczytać właśnie z tego pejzażu. Wyspiański, który posługuje się, jak Państwo widzą, taką bardzo ekspresyjną formą. Tam są mocne takie pociągnięcia pędzla czy kredki, intensywne kolory. Był, tak jak wiem, również twórcą sztuki monumentalnej. Projektował między innymi witraże do katedry łacińskiej w Lwowie. To była katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, gdzie zaplanował, to są niezrealizowane projekty, zaplanował dwa okna z jednej strony. Po stronie lewej widzimy Jana Kazimierza, który właśnie składa śluby, ślubując Matce Bożej Królowej Polski, a z drugiej strony widzimy dwie kobiece postaci, taką w czarnym stroju i czerwonym królewskim płaszczu, omdlewającą postać z mieczem, którą utożsamiamy z Polonią, a powyżej właśnie postać Madonny, która jest ubrana w taki strój odnoszący się do ludowości. Wszystkie te kształty postaci przez Wyspiańskiego zostały namalowane w bardzo intensywnych barwach. On posługuje się tutaj płaską plamą koloru i bardzo grubym konturem. Tu jest dużo emocji, dużo energii w tym sposobie zarysowywania kształtów. Widzimy, że przy postaciach ludzkich pojawiają się też ornamenty roślinne, takie suche, drapieżne. To wszystko unosi się razem w takiej nieokreślonej, fantastycznej przestrzeni. I tego typu wizyjność i połączenie różnych światów widoczne jest w dalszych pracach, też tych monumentalnych Wyspiańskiego. Mam tutaj na myśli wnętrze, tą dekorację olbrzymią, totalną dekorację kościoła ojców Franciszkanów w Krakowie. Teraz ja jeszcze nie widziałam po remoncie i po konserwacji tych malowideł, ale zachęcam Państwa do obejrzenia. Ja też się z pewnością wybiorę. W kościele ojców Franciszkanów powstała, tak jak mówię, dekoracja obejmująca właśnie całość świątyni i też właśnie takiej przestrzeni sakrum. Tutaj mamy ornamenty roślinne przede wszystkim, ale też geometryczne w bardzo intensywnych kolorach na ścianach świątyni, którym w określonych miejscach, tutaj mamy sceny z prezbiterium, towarzyszą figury, postaci, czy też całe sceny biblijne. Tu mamy postać strącenia aniołów na przykład i Matkę Boską z Dzieciątkiem, Matkę Bożą triumfującą. Do tego Wyspiański stworzył wyposażenie witrażowe tego kościoła, razem z przedstawieniami świętych, świętego Franciszka i błogosławionej Salomei. Ich postaci, jak Państwo widzą, są malutkie i stanowią część takiego wielkiego ornamentu. Są spowite w cierniach, kwiatach, wijących się roślinach, które też Wyspiański dokładnie studiował, tak, opracowując swoje kompozycje dekoracyjną, rysował je w swoich szkicownikach, tak zwanych zielnikach. Wreszcie samą tą dekorację zamyka postać też pełna energii, siły, wyrazu, postać Boga Ojca, Bóg Ojciec Stańsie, która jest skomponowana z wąskich pasm kolorów wywodzących się od wszystkich żywiołów, które składają się w ogóle na istnienie świata. Taką postać takiego groźnego, karzącego Boga Ojca została tutaj przez Wyspiańskiego stworzona. Podobna siła wyrazu, czy jeszcze nawet pogłębiona, jest widoczna w innych projektach, tym razem znowu niezrealizowanych Wyspiańskiego. Tutaj pokazuję Państwu trzy kartony do witraży katedry na Wawelu. One z różnych względów nie zostały zrealizowane, a dla Wyspiańskiego katedra na Wawelu była przede wszystkim miejscem kultu królów i też wielką, nekropolią polskich władców. Niedawno, bo w 1869 roku odkryto grób Kazimierza Wielkiego na Wawelu. To wydarzenie zresztą też uwiecznił Matejko na jednym ze swoich obrazów. Wyspiański do tego w pewnym sensie nawiązuje, pokazując ważne postaci historyczne związane z Wawelem, między innymi właśnie Kazimierza Wielkiego, jako widma, jako trupy powstałe z martwych. Widzimy, że to są szczątki postaci, które, tak jak pisał w jednym ze swoich rapsodów pod tytułem Kazimierz Wielki, budzą się z grobów do życia po to właśnie, żeby rozpocząć, tak, ten czyn czy zryw niepodległościowy. Więc tutaj ta ekspresja jest też związana właśnie z treścią historyczną. Wyspiański pod koniec swojego życia wiele stworzył dzieł w technice pastelu. Są prace jakby niezależne od tej wielkiej tematyki historycznej, w których również jednak posługuje się bardzo ekspresjonistycznym stylem. My znamy przede wszystkim portrety malowane przez Wyspiańskiego i dzieci, członków rodziny czy też przyjaciół, ale bardzo ciekawym też pod względem takiej symbolicznej treści są widoki z okna pracowni Wyspiańskiego na kopiec Kościuszki, malowane na przełomie 1904-1905 roku. Powstało tych obrazów kilkanaście i pokazują one ten sam widok z okna, przez które spogląda chory malarz. Widok prowadzi na kopiec Kościuszki, więc mamy tutaj ważną mogiłę, tak? Ważny taki symbol, jeśli chodzi o pamięć narodową. Ale Wyspiański skupia się w tych obrazach na innych też rzeczach, na tym, w jaki sposób zmienia się pogoda, na warunkach atmosferycznych, na błysku słońca czy na powierzchni śniegu. Więc pokazuje jakby przemijanie, zmiany w pejzażu, to w jaki sposób na dany moment wygląda ten obserwowany przez niego krajobraz, co jest samo w sobie taką strategią bardzo nowoczesną, znaną nam z twórczości francuskich impresjonistów na przykład. Ten cykl kopców, tak można powiedzieć, jest też dziełem bardzo często i chętnie omawianym właśnie pod tymi różnymi kątami. Czy rzeczywiście też w takich obrazach możemy dopatrywać się tej treści patriotycznej i historycznej. Czy być może jest to czysty, ekspresyjny bardzo pejzaż namalowany przez człowieka zamkniętego w chorobie we wnętrzu własnego mieszkania. Znacznie bardziej pogodną, taką optymistyczną odsłoną symbolizmu jest twórczość Józefa Mehoffera. Ja teraz do tego kilka obrazów tego artysty chciałabym Państwu pokazać, który odżegnuje się od kwestii ważnych dla symbolicznej sztuki Malczewskiego i Wyspiańskiego, czyli właśnie od treści narodowych, od tego piętna martyrologii polskiej i skupia się na tematyce bardziej uniwersalnej, też związanej z artystą i sztuką, tak jak Malczewski. Tutaj na przykład na obrazie Muza właśnie mówi o twórczej inspiracji, o przyrodzie, naturze, zasłuchaniu się w nią, która jakby może być źródłem do twórczości artystycznej. Ta muza przedstawiona przez Mehoffera, widzimy, że też operuje takim nowoczesnym językiem plastycznym. Nie ma tutaj realistycznego odpracowania wszystkich szczegółów. Jest tak bardziej jak u Wyspiańskiego, znaczy są płaskie plamy, mocne kolory, grube kontury, szkicowość, taki element niedopowiedzenia i dekoracyjności przedstawienia. Jakby to jest tutaj tą ważniejszą jakością niż jakieś wierne zobrazowanie i to też bardzo dobrze odpowiada jakby samemu tematowi obrazu. Niewątpliwie takim obrazem, manifestem, który można porównać tutaj z Melancholią, tylko że stworzonym przez Józefa Mehoffera, jest Dziwny Ogród, też jeden z najbardziej zastanawiających, często interpretowanych obrazów historii sztuki polskiej, na którym Mehoffer przedstawił swoją rodzinę, to jest jego żona Jadwiga oraz syn, w zamknięciu przydomowego ogrodu. Tam w tle też znajduje się piastunka, tak, niania ubrana w strój tradycyjny, ludowy strój krakowski. Natomiast ogród, w którym znajdują się wszyscy portretowani, nie widzimy tutaj partii nieba, proszę zwrócić na to uwagę, jest no taką zamkniętą, bezpieczną przestrzenią domowego szczęścia, jakby takim sztucznym rajem. Widzimy tutaj eksplozję roślinności, bogactwo właśnie kwiatów, owoców i roślin. Na drzewach zwieszają się girlandy kwiatowe, kwiaty też trzymane są przez dziecko, a drzewa wręcz uginają się od owoców. One wszystkie zostały bardzo precyzyjnie, wręcz tak hiperrealistycznie, aż natrętnie odwzorowane. To mogą Państwo obserwować tutaj w tej partii dolnej, gdzie też każde źdźbło i każdy płatek kwiata jest bardzo tak intensywnie przedstawiony. I liczne interpretacje tego obrazu właśnie proponowały różne odczytania, właśnie mówiące o zamkniętym ogrodzie, o tym rodzinnym, idealnym szczęściu. Ta ważka, która jest tutaj dodatkowym, tajemniczym elementem, interpretowana była jako symbol słońca lub też odniesienie do głównego nurtu sztuki Józefa Mehoffera, jakim było projektowanie witraży z tej monumentalnej działalności. Był najbardziej w nią zaangażowany, ponieważ tam widzą Państwo takie żyłkowania, które mogą naśladować jakby spoiny pomiędzy szkłem witrażowym. Natomiast z kolejnej strony ta nienaturalnej wielkości ważka, jakby też płasko malowana, jak możemy zobaczyć, taka schematyczna, może nam mówić o tym, że mamy tutaj do czynienia nie z prawdziwym światem. Mehoffer nie pokazuje rzeczywistości taką, jaką można zobaczyć. To jest po prostu świat sztuki, coś umownego. To jest taki znak ostrzegawczy, tak? Artysta mówi, że to jest sztuka, to nie jest rzeczywistość. To projektowano wokół siebie rzeczywistość idealnego też szczęścia domowego, życia rodziny. Malował na innych obrazach, między innymi stworzył liczne portrety swojej żony. Tak jak tutaj w obrazie na letnim mieszkaniu, gdzie no oczywiście nie w takim stopniu jak później w Dziwnym Ogrodzie, ale też pojawiają się ornamenty, kwiaty, elementy dekoracyjne, które tworzą taką spójną, też przesadzoną taką dekoracyjny wystrój pomieszczenia, równie dekoracyjny. Jest obraz Słońce Majowe, to jest późniejsze dzieło Mehoffera, powstałe w jego domu w Jankówce. Przedstawił tutaj werandę przy rodzinnym domu z widokiem na zaprojektowany przez siebie ogród. I widzimy tą przestrzeń taką przesyconą słońcem, i też artystę, który posługuje się jasnymi, intensywnymi barwami, żeby pokazać tą radość codziennego otoczenia swojego i swojej własnej rodziny. Mehoffer, żyjąc w Jankówce, jakby projektował nie tylko sam dom, ogród, ale też swoisty rytuał dnia. I to wrażenie, tutaj cytuję, idei życia, rozkoszy, uciechy, światła, słońca i ciepła. To miałby być ten symboliczny świat artysty, stworzony przez jego samego w rodzinnym domu. I jeszcze jeden obraz. Manifest. Chciałabym Państwu pokazać i twórczość innego artysty, również w pewnym sensie związanego ze środowiskiem krakowskim i z tamtejszą szkołą sztuk pięknych. Chodzi mi o Ferdynanda Ruszczyca i o obraz Ziemia, który też jest jednym z takich kluczowych dzieł epoki młodej Polski, dzieł symbolistycznych, ale w których właśnie te środki wyrazu są takie bardzo intensywne. Ferdynand Ruszczyc z Krakowem i z tym środowiskiem związany był tylko przez chwilę jako właśnie profesor na Akademii, ale cała jego twórczość, jakby koncepcja tej nowoczesnej sztuki wywodzi się z nowoczesnej sztuki rosyjskiej, ponieważ studiował na Akademii Petersburskiej. Wielkim jego inspiratorem był Archib Kuindji, który był twórcą takich heroicznych pejzaży z olbrzymią partią nieba i z jakby ruchomymi wręcz fragmentami, takimi ożywionymi fragmentami natury. Ruszczyc przez pewien czas związał się z środowiskiem warszawskim, też krakowskim, ale jednak większość swojego życia spędził w rodzinnym majątku Bogdanowie, położonym niedaleko Wilna, i tam też malował przede wszystkim otaczającą go przyrodę. Tak jak na tym obrazie Ziemia, który został po namalowaniu, podobnie tak jak dzieło Władysława Budkowińskiego, pokazane na wystawie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, i gdzie również było bardzo szeroko dyskutowane. I podobnie jak dzieło Podkowińskiego, można w nim odczytać takie uniwersalne raczej treści związane z ludzką egzystencją, z porządkiem świata, z życiem człowieka na ziemi. Mamy tutaj zderzone ze sobą dwie duże przestrzenie żywiołów, nieba i ziemi, pomiędzy którymi znajduje się, porusza, jakby stara się pracować nikła postać człowieka. Jest to ciężka praca, dodatkowo orka, postać oracza też odnosi się w ogóle do jako symbol ludzkiego losu, ciężkiego życia i pracy na ziemi. Tak tą postać można interpretować. Tutaj dodatkowo jest ta postać umieszczona na styku i osaczona przez dwie potężne siły. Te chmury, które piętrzą się w taki zupełnie nienaturalny, właśnie żywy sposób, i bryłowatą strukturę ziemi, która też naciska na tę postać. Właśnie ten sposób malowania, taki nietypowy kadr od dołu i właśnie skłębione, takie mięsiste ślady pędzla, które zostawia Ruszczyc, świadczą o tym jego ekspresjonistycznym podejściu do tematu obrazów. I naturę, przede wszystkim to są przedstawienia natury, właśnie w tej konwencji przedstawiał w bardzo licznych widokach. Czasami to są widoki nocne, tak samo jak u Wyspiańskiego. Ja tutaj myślę, że można porównać ten obraz Starej Jabłonie z Chochołami. Tu przedstawił fragment sadu znajdującego się przy jego dworze w Bogdanowie nocą. Widzimy, że kolor ten zielony jest taki nienaturalnie intensywny. Są tutaj białe, suche czy też bezlistne konary drzew, które wydają się poruszać, jakby obdarzone były własnym życiem, ludzkimi cechami. Jakby to jest ten tajemniczy element przyrody, który stara się zgłębiać Ferdynand Ruszczyc jako malarz symbolista. Na tym obrazie z kolei przedstawił ganek swojego dworu. To obraz zatytułowany Stary Dom, który jest właśnie osaczony w pewnym sensie przez przyrodę, bo widzimy, że te liście mienią się czerwienią, liście te pokrywające wejście do domu, tak jakby osaczają siedzibę człowieka. To samo chmury, które wznoszą się właśnie nad zabudowaniami. I wreszcie jeden z najbardziej z tego czasu, również autorstwa Ferdynanda Ruszczyca, który jako jedyny właśnie nie odnosi się do takiej najbliższej mu przestrzeni, do przyrody jako bohatera sztuki, nie odnosi się do jego dworu, tej miejsca, w którym mieszkał, tylko właśnie interpretowany był i jest w odniesieniu do polskiej historii i wizji odzyskania niepodległości. Tytuł tego obrazu to Nec Mergitur, czyli Nie zatonie. W swoim dzienniku Ruszczyc pisał o różnych stadiach malowania tego obrazu. Najczęściej nazywał go legendą żeglarską. Ten tytuł Nec Mergitur pojawił się znacznie później i przedstawił tutaj okręt z czerwonymi żaglami, który wznosi się na spienionych morskich falach. Cały ten obraz wygląda jak fantazja, jak nierealistyczna scena porównywana do tutaj kaskady brylantów. Rzeczywiście mamy wrażenie, że wszystko się tutaj mieni i świeci zarówno na niebie, jak i na wodzie. Okręt ten miał, okręt jest symbolem ojczyzny, stąd też takie częste spoglądanie i interpretowanie tego obrazu w kategoriach właśnie patriotycznych. Nec Mergitur, czyli nigdy nie zatonie. Miałby być to właśnie ten okręt ojczyzna, która cały czas jakby unosi się na falach morza i zostanie ocalona, ponieważ wpłynie do portu. Tutaj, podobnie jak w przedstawieniach pejzażowych, Ruszczyca widz jest angażowany w bardzo specyficzny sposób, czyli z tej perspektywy takiej oddolnej patrzymy na niesamowitą wielkość i siłę żywiołu, w tym wypadku właśnie zestawionego z tematyką narodową. Ferdynand Ruszczyc i ten obraz to jest ostatnie dzieło, które chciałabym omówić. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że te kilka przykładów obrazów kluczowych, właśnie manifestujących nową sztukę, nowe tendencje artystyczne na przełomie XIX i XX wieku w Polsce tutaj zapadną w Państwa pamięć. Dziękuję bardzo.